Mam taki zwyczaj, że dopóki jakiś przepis nie wejdzie, to nie mówię, jakie maluki, po to, żeby nie dostosowali przepisów do tytułu. Mamy konstytucję, która mówi, że każdy człowiek jest równy, że mamy swoje wolności, swoje prawa, po czym się okazuje, że władza będzie nas dzielić na tych lepszych i na tych gorszych. Oczywiście jest to wstęp do tego, żeby ozusować w przyszłości tę umowę o dzieło, co się pewnie stanie. Policz swój podatek dochodowy za 16 lat według stawki 25%. To jest dużo, tak? To może zniszczyć każdą firmę. Ja nie wiem, jak ci ludzie to wymyślili. Powinno być zupełnie odwrotnie, ale przepis, który miał sprawić, że ludzie nie będą wypłacali pieniędzy ze spółki, jest tak skonstruowany, że on zachęca do wypłaty pieniędzy ze spółki. Większość urzędników to są normalni ludzie, którzy chcą wykonywać swoją pracę, a że przepisy, które oni muszą stosować, są absurdalne, no to potem decyzje tych urzędników są absurdalne.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Sławomir Mentzen, doktor nauk ekonomicznych, jeden z najbardziej znanych specjalistów od podatków i prawa w Polsce. Propagator wolności gospodarczej. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. Zaczynamy ten rok z grubej rury, ponieważ po raz kolejny jest u nas Sławek Mentzen. Witam Cię serdecznie.
Cześć.
I dzięki za przyjęcie kolejnego zaproszenia, no ale nie możemy zaczynać roku bez Ciebie, no bo jest bardzo dużo zawsze zmian podatkowych. Oczywiście podatki to się w Polsce zmieniają z dnia na dzień nieraz, no ale co roku zmieniają się te większe rzeczy, więc o tym będę chciał dzisiaj z Tobą pogadać, wypytać Cię o szczegóły. Mam parę pytań w głowie od uczestników naszej platformy Nowoczesna Firma, także będzie o czym pogadać. Też przypominam, że Sławek jest autorem książki Filozofia XD, którą zresztą możecie zdobyć z linka pod tym nagraniem. Z tego, co ustaliliśmy wcześniej, rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Także bardzo dobrze i oby tak dalej. No i dobra, zanim przejdziemy do podatków, to ja chciałem zapytać tak bardziej, nie wiem, czy to jest pytanie natury politycznej, obywatelskiej czy jakiej. Jak ty to widzisz, tę sytuację, mając dostęp do różnych ludzi, że tak bardziej powiem przy władzy, gdzieś tam kontaktując się, mając namiary na różnych ludzi, jak to widzisz, bo ja czasem mam wrażenie, jak oglądam sobie historycznie filmiki z Warszawy 1940-41, to ja mam wrażenie, że tak trochę to zaczyna iść w tą stronę. Oczywiście no nie może jakoś mocno, ale takim czasem zajeżdżę takim nazizmem, jak czytam takie artykuły o tym, że jak ktoś nie będzie chciał się zaszczepić, to go do pracy mogą nie przyjąć, to nie będzie mógł do samolotu wsiąść, to nie będzie mógł tego, tamtego. I taka straszna jakby dyskryminacja i taki atak na wolność, że człowiek sam nie może zdecydować, co chce, co nie chce. Jak ty to ocenisz?
Rzeczywiście z grubej rury zaczyna. No już mówiłem nieraz, że to, co się teraz dzieje, kojarzy się rzeczywiście bardzo niedobrze. Mamy konstytucję, która mówi, że każdy człowiek jest równy, że mamy swoje wolności, swoje prawa, po czym się okazuje, że władza będzie nas dzielić na tych lepszych i na tych gorszych. Na tych, którzy będą mieli pewne prawa, które do tej pory mieli wszyscy, i na tych, którzy tych praw zostaną pozbawieni. Słyszałem już o tym, że jak ktoś się nie zaszczepi, to będzie miał ograniczony dostęp do państwowej służby zdrowia, co prawda mówiąc strasznie mnie nie martwi, bo do tej służby zdrowia i tak nie ma dostępu, więc wiele się akurat pod tym względem nie zmieni, ale jeżeli słyszę, że będą utrudnienia w przekraczaniu granic, ktoś z platformy zaproponował nawet, żeby niezaszczepieni nie mogli opuścić Polski, mają być problemy w przejęciu dzieci do szkoły czy też do przedszkola, właśnie w utrzymaniu pracy. Słyszałem ostatnio, że w Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika studenci, którzy się nie zaszczepią, mają pójść na przymusową dziekankę do czasu, aż się zaszczepią. Więc wyraźnie widać, że władza chce podzielić obywateli na tych równych i na tych podludzi, którzy nie będą mieli prawa uczyć się, podróżować, nie wiem czego jeszcze. Zalatuje to zarówno latami 30 czy 40, jak i tym, co się już od wielu lat dzieje w Chinach, gdzie władza ocenia obywateli pod kątem tego, czy są odpowiednio oddani tej władzy i następnie są przyznawane punkty. Jeżeli ktoś odwiedza swoich rodziców, nie wiem, przeprowadza staruszki przez jezdnię, to dostaje dostaje punkty dodatnie, a jak krytykuje władzę, to ma punkty ujemne. Jeżeli potem ma za mało tych punktów, to na przykład traci możliwość nocowania w hotelach, właśnie podróżowania. Można też dostać ujemne punkty, jeżeli rozmawia się z kimś, kto ma mało tych punktów. W związku z czym to są już sprawdzone metody, które niestety od wielu lat obowiązują w Chinach. Ja nieraz przestrzegałem, że obawiam się, że ten chiński totalitaryzm w jakiejś formie przyjdzie do Europy, ale naprawdę nie spodziewałem się, że tak wcześnie. No to jest, urodziłem się w roku 86, więc tej komuny za bardzo nie pamiętam, no ale boję się, że o ile urodziłem się w komunie, to nie chciałem w niej umierać, a naprawdę w tym momencie to idzie w bardzo złym kierunku. Mhm.
No to tylko zapytam, czy co my możemy zrobić z tym? No, jest takie rzeczy się dzieją, no i jaka jest reakcja? Nie wiem, co, gdzie, do sądu, do trybunału jakiegoś pisać.
Znaczy, sądy, zwłaszcza trybunał konstytucyjny, w Polsce działają dosyć specyficznie, więc nie wiem, czy to jest wielka nadzieja, ale na przykład trzeba pochwalić niektóre wojewódzkie sądy administracyjne, które dosłownie kilkanaście dni temu wydały wyroki wskazujące, że te sankcje, te kary z marca jeszcze dla przedsiębiorców, którzy nie zamknęli swoich działalności mimo zakazów rządowych, że te kary nie obowiązują, ponieważ nie da się bez stanu nadzwyczajnego zmusić kogoś do zamknięcia firmy na mocy jakiegoś rozporządzenia czy jakiejś innej lipnej ustawy, więc są jeszcze w Polsce sądy, zobaczymy, co z tym zrobi NSA, czy ta linia się utrzyma, bo jeżeli tak, to znaczy, że wszyscy przedsiębiorcy w Polsce po prostu mogą otworzyć swoje firmy i władza nic z tym nie może zrobić. Mam nadzieję, że ta linia orzecznicza się w NSA utrzyma.
No to trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że będzie to w tą stronę szło, zwłaszcza, że no do jakichś tam Strasburgów nikt już nie pojedzie, bo nie będzie mógł przekroczyć granicy. W każdym razie, no to dobra, to teraz podatki, już przychodząc na te takie przyziemne podwórko. Zmiany podatkowe 2021. Może nietypowo, co dobrego w tych zmianach, bo jakieś tam czasem dobre zmiany bywają. Mi przychodzi do głowy chyba tylko temat ryczałtu, to może...
Tak jest. Na szczęście nie mogę odpowiedzieć tym starym żartem, że kiedy będzie lepiej, już było. Jeżeli chodzi o ryczałt, będzie lepiej. Jest naprawdę bardzo dobra zmiana na plus i to jest bardzo ważne. My to nagrywamy jakoś, który dzisiaj jest 11, 12 stycznia. Czas na przestawienie się na ten ryczałt jest do 20 lutego. W związku z czym, jeżeli ktoś ogląda to nagranie po 20 lutego, to niestety przespał. Było oglądać wcześniej, kolejna szansa za rok. A jeżeli ktoś szybko obejrzał nagranie, póki jeszcze, jak tylko się ukazało, to jeszcze zdąży. Na czym polega cała sprawa? Ryczałt to jest po prostu podatek przychodowy, czyli nie płacimy podatku od dochodu, tylko od przychodu, więc nie interesują nas koszty uzyskania przychodu, interesuje nas tylko to, jaki mieliśmy przychód. No i ten podatek do tej pory był naprawdę dla niewielu firm, głównie tych najmniejszych, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że było ograniczenie przychodów do 250 tysięcy euro rocznie. Jeżeli ktoś przekroczył ten limit, to wylatywał z ryczałtu. No nie ukrywajmy, to nie jest dosyć dużo. W branży handlowej czy produkcyjnej te 250 tysięcy euro rocznie dotyczyło tylko najmniejszych firm. Drugi powód był taki, że mnóstwo branż było wykluczone z ryczałtu, znajdowało się w takim załączniku numer 2. Jak czyjś kod PKD był w tym załączniku, to on nie mógł decydować się na ryczałt. I teraz mamy właśnie dwie wielkie zmiany od stycznia 2021 roku. Pierwsza taka, że ten limit przychodów rośnie z 250 tysięcy euro do 2 milionów euro, więc zakres, liczba firm, które będą mogły z tego skorzystać, po prostu znacznie rośnie. I druga dobra zmiana jest taka, że załącznik numer 2 wylatuje z tej ustawy. To znaczy zostało tam dosłownie 4 czy 5 branż, które są trwale wykluczone z ryczałtu. To są apteki, to są kantory, handel częściami samochodowymi, chyba coś tam jeszcze, więc prawie każda branża może być na ryczałcie, jeżeli to się tylko komuś opłaca, przy czym jeszcze raz, to dotyczy osób fizycznych oraz spółek cywilnych i jawnych, to znaczy spółka z o.o. nie może być na ryczałcie, tylko i wyłącznie osoba fizyczna lub w spółce cywilnej lub jawnej. I też bardzo ważna sprawa, można być na przykład na działalności gospodarczej swojej na podatku liniowym, a w spółce być można na ryczałcie, pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy tej spółki są na ryczałcie, więc jak ktoś ma dwie branże, w których jednej opłaca się ryczałt, a drugiej nie, no to może jedną robić w ramach spółki, a drugą jako działalność gospodarcza i dopasować tą formę w zależności do swoich wyników. I teraz jak sprawdzić, czy opłaca się nam być na ryczałcie? No, trzeba policzyć, jaki podatek płacimy dochodowy od swoich tam przychodów i kosztów i policzyć, ile byśmy zapłacili podatku przychodowego. To akurat jest proste, tych stawek jest kilka, tam 17, 15, 8,5, 5,5, 3% w zależności od tego, czym się zajmujemy. I w wielu sytuacjach, jeżeli mamy wysokie marże, to podatek przychodowy jest po prostu dla nas lepszy niż podatek dochodowy. I wiele firm, które do tej pory się nie łapało na ryczałt, teraz się będzie łapać. Może podam kilka przykładów, kto szczególnie powinien zwrócić uwagę na te nowe przepisy. Pierwsza kategoria przedsiębiorców to są wszyscy szkoleniowcy, ale wszyscy. Czy to są szkolenia online, czy to są szkolenia stacjonarne, jeżeli kogoś, czy to są szkolenia w firmie, jeżeli ktoś szkoli pracowników, nawet swojej własnej firmy, to być może powinien to robić na ryczałcie, tak? Albo pracowników swojej spółki ZO. Jeżeli ktoś robi w MLM-ach, to ja nie wierzę, że tam robi cokolwiek w zasadzie poza szkoleniami, więc powinien się głęboko zastanowić, co on w tym MLM-ie swoim robi i w jaki sposób powinien się z firmą rozliczać, czy przypadkiem nie za szkolenia.
Szkolenia online, zwłaszcza w 2020 roku, to bardzo mocno ruszyło. Ludzie na tym dużo pieniędzy zarabiają. Ta branża się bardzo rozwinęła i ci wszyscy ludzie mogą płacić od tego 8,5% zamiast 19% podatku liniowego. To jest bardzo dobra zmiana i należy to docenić. Kolejna branża, która może na tym zyskać, to są wszyscy w zasadzie youtuberzy. Wyobraź sobie, że ktoś ma swój kanał na YouTubie, nagrywa tam jakieś filmy, nie wiem, jeździ samochodem, rozmawia z jakimiś ludźmi. Słyszałeś na pewno taki temat. Ci ludzie na ogół zarabiają na reklamach z YouTube'a, zarabiają na sprzedaży różnego rodzaju książek czy gadżetów. No i teraz wyobrażam sobie, że ktoś może ten kanał na ten YouTube'owy nie mieć go na swojej działalności gospodarczej, tylko raczej na spółce z o.o., bo dochody z YouTube'a to są dochody z reklam. Reklamy niestety na ryczałcie są na 15%, a to już jest dużo, może mniej niż 19%, ale kosztów nie można odliczać, więc lepiej na to 15% nie wchodzić, ale tworzenie filmów jest na 8,5%, co oznacza, że wyobrażam sobie sytuację, że taki YouTuber przepisuje konto na spółkę z o.o. albo nawet dzierżawi swoje konto spółce z o.o., co znowu jest na ryczałcie na podatku przychodowym. Następnie tej samej spółce z o.o. sprzedaje filmy, które kręci, od tego płaci 8,5% i wtedy opodatkowanie znowu maleje. YouTube staje się coraz popularniejszy, więc myślę, że to rozwiązanie może być interesujące dla części przedsiębiorców. Zwłaszcza, że YouTuberów mamy coraz więcej. Ludzie zauważyli, że warto być w internecie, bo wtedy rośnie rozpoznawalność, rosną klienci, jest to świetny kanał sprzedażowy, więc nawet można w swojej spółce kręcić takie filmy i je sprzedawać na ryczałcie, a spółka będzie z tego potem miała jakieś korzyści marketingowe. Należy się nad tym bardzo zastanowić. Inne branże, które już były na ryczałcie, ale teraz więcej firm z tych branż będzie mogło z tego skorzystać, to są firmy produkcyjne, budowlane oraz handlowe. Tam się w stawkach nic nie zmienia, to znaczy produkcja i firmy budowlane dalej jest 5,5% od przychodu, handel 3%, przy czym, no, tak jak mówiłem, 2 miliony euro to trochę więcej niż 250 tysięcy euro, więc jeżeli ktoś sprzedaje coś na dużych marżach, ściąga jakieś rzeczy z Chin, z Indii, z Pakistanu, sprzedaje z marżą 50-150%, no to znacznie lepiej płacić 3% od przychodu niż 19% od dochodu, to się po prostu opłaca. Jeżeli ktoś ma firmę produkcyjną, niech się zastanowi, czy przypadkiem produkować tego nie powinna spółka z o.o., która powinna mieć maszyny, kupować surowce, mieć kontrahentów, pracowników, całe to ryzyko, a podwykonawca, czyli nasz przedsiębiorca na ryczałcie, na powierzonych maszynach, na powierzonym surowcu, tylko wykonuje całą działalność wysokomarżową, produkcyjną. To samo firma budowlanych, wyobrażam sobie, że spółka z o.o. outsourcuje do przedsiębiorcy na ryczałcie najbardziej wysokomarżowe rzeczy. Ten przedsiębiorca znowu nie nabija sobie przychodów i kosztów, bo wszystkie materiały budowlane idą przez spółkę z o.o., on tylko wykonuje robotę, od której płaci 5,5%. To są takie schematy, które będą dużo popularniejsze od przyszłego roku, tylko tak jak mówiłem, czasu jest niewiele. Czas na przejście na ryczałt na działalności gospodarczej, na już działającej przedsiębiorstwie, to jest do 20 lutego. Jak ktoś zakłada firmę, to oczywiście może nową działalność zarejestrować na ryczałcie, ale działającą można zmienić tylko raz na rok, na początku roku, do 20 lutego. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że od października weszły te kody GTU, kody TP do plików JPK. W związku z czym, jeżeli ktoś wykonuje usługi dla podmiotu powiązanego, musi to oznaczyć tam kodem TP, więc skarbówka wie, że wykonujemy usługę dla podmiotu powiązanego. Jeżeli wykonujemy tam różne usługi niematerialne, to też się musimy odpowiednim kodem GTU oznaczyć. W związku z czym trzeba pamiętać, żeby te wszystkie usługi, które świadczymy dla podmiotów powiązanych, wycenić według wartości rynkowej, żeby się nikt nie doczepił, że robimy jakieś puste faktury albo jakąś nielegalną, zakazaną optymalizację
podatkową. Tak, byśmy tylko zdefiniowali, może podmiot powiązany to jest taki, który również jesteśmy, tak?
Tak, jesteśmy my albo nasza rodzina, w sensie jakaś firma kiedyś koło nas przychodziła, to już jest z nami podmiotem powiązanym, tak, na większym skrócie.
Okej, okay. Dobra. Czyli są jakieś dobre zmiany, pomijając oczywiście jak zwykle więcej formalności, ale z drugiej strony przy ryczałcie tych formalności jest o tyle mniej, że księgowo jest prostsza. Też myślę, że warto przypomnieć zwłaszcza początkującym przedsiębiorczym osobom, że jeszcze do 200 tysięcy nie trzeba mieć VAT-u. Także to też jest dodatkowa oszczędność, więc wychodzi na to, że z ryczałtem to można naprawdę płacić niskie podatki. Mamy dalej jakiś ukłon w kierunku raju podatkowego, ale oczywiście nie obyło się bez haczyków, więc może teraz w drugą stronę, chyba że jeszcze jakieś dobre zmiany są takie,
o których... Może to nie jest zmiana, ale jedną rzecz jeszcze powiem, co o tych 200 tysiącach złotych, żeby nie płacić VAT-u. Pamiętajcie, że te 200 tysięcy złotych to jest na firmę, w związku z czym jeżeli macie działalność gospodarczą i spółkę ZO, to spółka ZO ma kolejne 200 tysięcy złotych limitu, tak? Jeżeli macie działalność gospodarczą, nie wiem, wasz kolega, krewny, żona też ma działalność gospodarczą, to oni mają kolejne 200 tysięcy. Jeżeli zawiążecie między sobą spółkę cywilną, to ta spółka cywilna ma kolejne 200 tysięcy. Mhm. Więc tu, jak się podejdzie do tematu kreatywnie, ten limit można sobie znacznie zwiększyć.
Mhm. To tylko do uściślenia, bo też ludzie o to często pytają, że nie do końca mogą te wszystkie firmy robić całkiem to samo, tak?
Tak jak mówię, trzeba do tego podejść zarówno kreatywnie, jak i ostrożnie, tak?
Okej, okay. Dobra. Czyli co jeszcze? Jeszcze coś dobrego mamy poza ryczałtem?
Dobrego to niestety niewiele. Tu większość zmian jest zdecydowanie na gorsze.
No to idziemy, bo to też trzeba wiedzieć. Także co się zmieniło na gorsze? Spółka komandytowa, tak, ostatecznie?
Tak, zdecydowanie zmiana na gorsze. Spółka komandytowa będzie teraz traktowana przez nasz system podatkowy jako spółka ZO, czy jako spółka kapitałowa, co jest o tyle zabawne, że spółka komandytowa nie jest spółką kapitałową, w związku z czym w praktyce mamy kilka problemów. Dopiero zobaczymy w kolejnych miesiącach, jak skarbówka będzie te problemy interpretowała. No, podam przykład. Jeżeli wypłacamy pieniądze ze spółki ZO do jej udziałowca będącego też spółką ZO, to tam mamy zwolnienie z podatku od dywidendy z powodu tam przekroczenia odpowiedniej ilości udziałów. No tylko w tej spółce komandytowej nie ma takich udziałów. Pytanie, czy to zwolnienie obowiązuje, czy nie obowiązuje, tak? I problem wynika z tego, że zmieniły się tylko przepisy podatkowe, KSH się w żaden sposób nie zmieniło, to dalej nie jest spółka kapitałowa. Dalej, nie zmieniły się przepisy dotyczące ZUS-u, co oznacza, że udziałowiec spółki ZO oczywiście nie płaci ZUS-u, ma dochód z dywidendy, opłaca od niego podatek od dochodów kapitałowych, ale teraz udziałowiec spółki komandytowej dalej płaci podatek od dywidendy, tak jak udziałowiec spółki ZO, ale ponieważ dalej jest wspólnikiem w spółce osobowej, nagle musi płacić dalej ZUS oraz składkę zdrowotną, tak? Czyli nie jest traktowany uczciwie, tak jak udziałowiec. Co więcej, skoro spółka komandytowa na potrzeby podatkowe stała się spółką ZO, to wspólnik spółki komandytowej staje się udziałowcem, czyli dochody ma z dywidendy, a dochodów z dywidendy, w przeciwieństwie od dochodów ze spółki osobowej, nie odliczamy żadnych kosztów, czyli nie odliczamy składki na ZUS, a od podatku nie odliczamy składki zdrowotnej. W związku z czym te obciążenia znowu rosną na przedsiębiorców, bo nie znowelizowano w żaden sposób przepisów o ZUS-ie. I teraz, jeżeli macie spółkę komandytową, to od maja, jeżeli sobie to przedłużycie do kwietnia, będziecie musieli ją po prostu traktować jako spółkę ZO, a dochody z tej spółki jako dochody z dywidendy. Co ma nawet może mieć jedną pozytywną cechę, ponieważ od dochodów z dywidendy nie ma daniny solidarnościowej. Czyli jak ktoś ma spółkę komandytową, na której zarabia powyżej 1 000 000 zł rocznie, to od tej nadwyżki płaci nie 19, a 23%. A dywidendy cały czas się płaci 19%, bo nie ma daniny solidarnościowej. Minus tego jest taki, że do tej pory dochody ze spółek komandytowych mieliście na picie, jako dochody tam z udziału w spółce osobowej, no a teraz nie będziecie mieli tego na picie, w związku z czym jak chcecie wziąć kredyt, to bank wam powie, ale wy nic nie zarobiliście, na waszym picie nie ma tych dochodów, więc tutaj jeżeli banki do tego nie podejdą normalnie, no to osoby mające spółki komandytowe no miały większy problem z wzięciem jakiegoś kredytu. Więc skoro spółka komandytowa będzie tak jak spółka ZO, to znaczy, że udziałowcy, czyli komandytariusze, znaczy najpierw spółka płaci 9 albo 19% podatku w zależności od tego, czy spółka ma powyżej 2 milionów euro przychodu, czy poniżej, a następnie, jeżeli wypłaca dywidendę, znaczy to nie jest dywidenda, ale jest traktowana jako dywidenda, no to komandytariusze płacą kolejne 19%, więc razem to opodatkowanie może wynieść 34%. Dobra wiadomość jest taka, że komplementariusze są zwolnieni ze spółki z podwójnego opodatkowania, ponieważ od tego swojego podatku odliczają podatek zapłacony przez spółkę w ramach ich jakby udziału. Więc komplementariusze dalej są pojedynczo opodatkowani. No niestety komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej, więc jeżeli ktoś uważa, że działa w bezpiecznej branży, jeżeli w spółce komandytowej ma dużo majątku i uważa, że prawdopodobieństwo tego, że ewentualne zobowiązania spółki raczej nie przekroczą majątku tej spółki, to może najprościej uniknąć podwójnego opodatkowania przez pójście do notariusza, przyznanie sobie statusu komplementariusza poprzez zmianę umowy spółki i od razu mija podwójne opodatkowanie, nic dla niego w praktyce się nie zmienia.
Czyli wyjścia zawsze są, ale no jest to bardziej skomplikowane. Poza spółkami komandytowymi jeszcze jakie mamy zmiany? Umowy o dzieło na przykład, to wiem, że jest temat elektryzujący.
Umowy o dzieło będą raportowane do urzędu, do ZUS-u, to znaczy jeżeli
przyczyny oczywiście statystyczne.
Tak, oczywiście. Nie po to, żeby ZUS potem wam wbijał się do firmy i twierdził, że to nie były żadne umowy o dzieło, tylko umowy zlecenia albo umowy o pracę. W ramach tych przepisów covidowych stwierdzili, że ZUS koniecznie, żeby walczyć z pandemią, musi mieć informację o umowach o dzieło i będzie je teraz miał od przyszłego roku. Oczywiście jest to wstęp do tego, żeby ozusować w przyszłości tę umowę o dzieło, to się pewnie stanie, a kiedy, no to jeszcze w tym momencie nie wiemy.
Okej, czyli kierunek jest znany jak zawsze. Pojawia się często takie pytanie, czy w tym roku będzie podatek katastralny, twoim zdaniem?
Wydaje mi się, że w tym roku na pewno nie będzie podatku katastralnego, bo by nie zdążyli tego zrobić. Jeszcze niedawno, pamiętam, do rok temu mniej więcej nie wierzyłem, że zrobią podatek katastralny, bo to by było bardzo niemile widziane przez elektorat, po czym usłyszałem, że ktoś w Ministerstwie Finansów zaproponował, żeby wprowadzić kataster, ale dopiero od drugiej nieruchomości. No i wtedy to się pięknie politycznie spina, jak ktoś ma więcej niż jedno mieszkanie, to jest burżujem, należy go gnębić, należy go darzyć pogardą i zabierać mu te pieniądze. Więc jeżeli wprowadzą kataster z taką kwotą wolną w postaci przed jednej nieruchomości i obciążą tym właścicieli powyżej jednej nieruchomości, to elektorat będzie jak najbardziej zadowolony i to od lewa, od prawa. Zarówno zwolennicy PiS-u będą z tego szczęśliwi, jak i zwolennicy Lewicy, którzy bardzo nie lubią, że ktoś ma swoje własne mieszkanie i komuś jeszcze je wynajmuje, to już w ogóle jest bardzo złym człowiekiem. Więc jeżeli będą dalej takie problemy budżetowe jak obecnie, to niestety spodziewam się, że to się prędzej czy później u nas pojawi, ale raczej z kwotą wolną w postaci pierwszej nieruchomości.
Okej. No to zobaczymy, no ale dobrze, że to przynajmniej musi trochę potrwać. Czy też, bo ja nie wiem, jak wygląda kataster w innych krajach, bo się średnio tym interesowałem, nie wiem, czy ty masz w tym rozeznanie, ale podejrzewam, że będą z tego wyjścia, tak? Potem trzeba będzie, jedna spółka będzie miała jedną nieruchomość, druga.
To zależy, jak sformułowany jest ten podatek, bo to ciężko mówić, jakie wyjścia będą z podatku, którego jeszcze nie ma i którego stawek nawet nie znamy. Pytanie, czy on będzie progresywny, czy liniowy, bo jeżeli będzie liniowy, no to rzeczywiście ciężko będzie go uniknąć, chyba że każda spółka znowu będzie miała jedną możliwość posiadania jednej nieruchomości nieopodatkowanej. Pytanie też, czy nie będą tego potem jakoś liczyć tak łącznie. No nie potrafię powiedzieć, jakie luki będą w podatku, którego w tym momencie jeszcze nie ma. I zawsze mam taki zwyczaj, że dopóki jakiś przepis nie wejdzie, to nie mówię, jakie ma luki, po to, żeby nie dostosowali przepisów do tytułów. Tak samo siedziałem cicho z tym nieopodatkowaniem komplementariusza, że to jest najprostsza metoda ucieczki z tego, dopóki ta ustawa nie została klepnięta, żeby komplementariuszy przypadkiem też nie opodatkowali, bo z tego, co wiem, naprawdę wielu komandytariuszy postanowiło zostać po prostu komplementariuszami. I ten najprostszy sposób pominąć to podwójne opodatkowanie.
Okej. Dobra, no to mamy to. Co jeszcze weszło?
Bardzo duża zmiana, przynajmniej propagandowa, bo realnie to jednak nie, tak zwany CIT estoński. Chyba mówiliśmy o tym już poprzednio, tylko teraz już znamy wszystkie szczegóły, wiemy ostatecznie, na czym stanęło. I CIT estoński mamy w Polsce w dwóch wersjach. Pierwsza to jest tak zwany specjalny fundusz inwestycyjny i to jest dostępne dla podatników CIT, dla spółek z o.o., spółek akcyjnych, które spełniają te kryteria, czyli dochody, przychody poniżej 100 milionów złotych, ale brutto, nie netto, tylko brutto, tam minimum 3 pracowników i to nie może być firma, która ma tam dochody finansowe, to muszą być takie dochody operacyjne. I pomysł był taki, że często jest tak, że spółka chce przeprowadzić za jakiś czas inwestycje, tylko musi uzbierać na nią pieniądze, musi je oszczędzić. Teraz, jeżeli spółka wykazuje dochód, oszczędza te pieniądze, to nie ma kosztu, w związku z czym państwo przychodzi, bierze swoją działkę, zabiera podatek i w efekcie spółka musi więcej czasu czekać, aż będzie mogła inwestycje zrealizować. I w tym celu w niektórych państwach właśnie są te specjalne fundusze inwestycyjne. To polega na tym, że spółka zakłada sobie specjalne konto bankowe i na nie przekazuje pieniądze, z których w przyszłości chce wykonać jakąś, przeprowadzić inwestycję. Teraz pieniądze przekazane na te konto stają się kosztem w momencie przekazania, dzięki czemu szybciej rozpoznajemy koszt, zanim zrobimy realny wydatek, zanim kupimy jakąś maszynę na przykład, dzięki czemu wcześniej jesteśmy w stanie tą maszynę kupić. Pomysł jest dobry, wykonanie tragiczne. Okazuje się, że możemy na to specjalne konto przekazać tylko i wyłącznie środki, które zarobiliśmy w poprzednim roku. Nie wchodzą w to w grę żadne pożyczki, kredyty, cokolwiek. Musi być dochód z poprzedniego roku i dalej te pieniądze musimy wydać w kolejnym roku. Czyli nie, że za 4 lata, za 5, po prostu w kolejnym roku. W związku z czym nie przyspiesza to wiele naszej inwestycji. Tam jest wprawdzie warunek, że jak się odpowiednio dogadamy z naszym urzędem skarbowym, przedstawimy jakieś informacje o inwestycjach, jakiś biznesplan i ładnie bardzo poprosimy, to nam to przedłużą do 3 lat, ale jeżeli nie, to mamy tylko możliwość wydania tych pieniędzy w ciągu roku. No i została ograniczona kwota, którą możemy przekazać na ten rachunek bankowy, bo to ma być pomoc de minimis, w związku z czym łączna suma pomocy de minimis dla przedsiębiorcy to jest nie więcej niż 200 tysięcy euro w 3 lata. Więc w ciągu 3 lat możemy przekazać tam maksymalnie 200 tysięcy euro. No to oszczędność podatkowa z tego to tam wyjdzie z 2 tysiące miesięcznie, które jeszcze i tak zapłacimy tylko rok później, tak? Czy byśmy zapłacili rok później. Czy nie zapłacili. W każdym razie oszczędność jest iluzoryczna. Progi są takie, że dużo będzie z tym roboty papierkowej, a korzyści prawie żadnych przez to, że nie możemy latami odkładać tam pieniędzy, tylko musimy je od razu wydać. Jak nie wydamy na odpowiedni środek trwały, bo to muszą być inwestycje w postaci środków trwałych, tam z punktów 3.8 klasyfikacji środków trwałych, więc to nie może być na zatrudnienie ludzi chociażby, to płacimy i tak ten podatek z odsetkami, więc nie jest to zbyt przyjazna forma. No plus jest taki tych specjalnych funduszy inwestycyjnych, że może dalej jesteśmy zwyczajnym podatnikiem CIT-u, możemy skorzystać z innych ulg podatkowych, z IP-boxa, z ulgi badawczo-rozwojowej, więc to wszystko dalej mamy. No i druga wersja to ten estoński CIT, ten właściwy, zwany w polskiej ustawie ryczałtem. No i tu problem jest taki, że to w ogóle nie przypomina tego, co jest w Estonii. Bo w Estonii jest tak, że jak nie wypłacamy dywidendy, to nie płacimy podatku dochodowego i to może trwać tam 40 lat. Nie ma znaczenia, firmy się dzięki temu rozwijają, więcej inwestują, jest mniejsza ochota, żeby pieniądze z tej spółki wyjmować. No a w Polsce jest dużo gorzej. To znaczy raz, że mamy tych mnóstwo ograniczeń, czyli jeszcze raz przychody poniżej 100 milionów złotych, musimy mieć 3 pracowników lub 3 zleceniobiorców, ale to nie mogą być udziałowcy, a od nich tak musimy ZUS-y płacić, więc to nie mogą być tacy zleceniobiorcy, do których ZUS-u nie płacimy. Znowu te dochody operacyjne, a nie finansowe. Spółka nie może należeć do innej spółki, ani sama mieć udziału w innych spółkach. W Polsce spółki z ONOG-u się stawia w strukturach holdingowych, więc spółka córka, spółka matka, wszystkie zostały od razu wykluczone z tego. Taka spółka nie może być w spółce komandytowej. A, jeszcze musi mieć rosnące nakłady na środki trwałe tam. Kilkadziesiąt procent w ciągu 4 lat, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz jaki jest problem? Problem jest taki, że w ten CIT estoński, jak już spełnimy wszystkie wymagania, wchodzimy na 4 lata. I teraz po 4 latach sprawdzamy, czy dalej spełniamy te wymagania i dalej, czy chcemy być w tym CIT-cie estońskim. Jeżeli spełniamy wymagania i chcemy być, to możemy sobie to przedłużyć o kolejne 4 lata i tak dalej, i tak długo, aż będziemy mieli przychody poniżej 100 milionów złotych i aż będą nam te nakłady inwestycyjne cały czas rosły. Jeżeli jednak przestaniemy spełniać te kryteria, czyli na przykład firma przestanie nam się rozwijać i nie będziemy w stanie kupić odpowiedniej wartości tych środków trwałych, albo jeżeli będzie nam się właśnie dobrze rozwijać, przekroczymy te 100 milionów złotych, to nagle musimy zapłacić podatek od wszystkich dochodów, które uzyskaliśmy, kiedy byliśmy w tym reżimie CIT-u estońskiego. Czyli w najlepszej sytuacji wychodzimy z tego po 4 latach i nagle płacimy podatek dochodowy za 4 lata. I teraz uwaga, płacimy go według stawki wyższej niż ta standardowa. Czyli standardowe stawki CIT to jest 9,19, a tam 15,25. Czyli nie dość, że dostajemy na klatę nagle konieczność zapłaty podatku za 4 lata, to jeszcze według znacznie wyższej stawki niż normalnie. Ale to jest dopiero początek problemu, bo jeżeli nie wyjdziemy z tego po 4 latach, a po 8, to mamy do zapłaty podatek za 8 lat, a po 16 za 16 lat, tak? Policz swój podatek dochodowy za 16 lat według stawki 25%. To jest dużo, tak? To może zniszczyć każdą firmę. Największy sens ma to dla nowych spółek, takich, które dopiero teraz założycie, gdzie nie będzie na start żadnych środków trwałych, bo wtedy ten wzrost nakładów na środki trwałe o 20 tysięcy 2 lata to nie jest wiele. I bardzo długo jesteście w stanie być w tym CIT-cie estońskim, zanim się zaczną robić problemy i wtedy trzeba będzie dobrze pomyśleć, jak z tego wyjść, bo oczywiście na sposoby są sposoby, jakoś da się, tylko nie należy działać tak, jak ludzie, którzy projektują te przepisy, by chcieli. I jeszcze jedna ciekawostka. Tam jest tak, że jeżeli ktoś ma bardzo wysokie nakłady inwestycyjne, to 110% wzrost nakładów na środki trwałe w 4 lata, to ta stawka tego podatku spada i to nie będzie wtedy 25-15, tylko 20-10. Dalej więcej niż standardowy CIT. Ale jeżeli wypłacamy dywidendę z takiej spółki będącej na tym polskim śmiesznym CIT-cie estońskim, to dostajemy odliczenie sporej części naszego podatku od dywidendy. I teraz, jeżeli chcemy mieć taką spółkę i wypłacać z niej dywidendę, to łączny CIT plus łączny podatek od dywidendy wynosi odpowiednio 30, 25 albo 20%, w zależności od tego, czy nasza spółka ma przychody większe niż 2 miliony euro i czy ma te wysokie czy średnie nakłady inwestycyjne. I teraz, jak te stawki przyporządkować do poszczególnych spółek? Jeżeli wasza spółka jest duża, czyli ma przychody powyżej 2 milionów euro, to jeżeli ma takie zwyczajne, wymagane przez tą ustawę nakłady inwestycyjne, płaci 30% łącznego podatku CIT plus dywidenda, tak? Jeżeli, czyli już mniej niż obecne 34. Więc mamy korzyść, tylko znowu korzyść jest z tego tytułu, że wypłacamy pieniądze, a pomysł był taki, żeby ich nie wypłacać, ale to preferuje wypłatę pieniędzy w praktyce. Jeżeli macie dużą spółkę z wysokimi nakładami inwestycyjnymi, to wam to spada do 25%. Znowu znacznie lepiej niż obecnie wypłacając dywidendę ze spółki ZO. Jeżeli macie małą spółkę, czyli przychody poniżej 2 milionów euro, to jeżeli macie te średnie nakłady inwestycyjne, to płacicie łącznie 25%, a jeżeli wysokie, to 20%. Czyli obecnie jak macie działalność gospodarczą jednoosobową, płacicie 19%, jeżeli powyżej miliona, to 23%. I do tego macie pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jeżeli jednak zrobicie spółkę z OO w CIT-cie estońskim, która nie przekroczy 2 milionów euro i będzie miała nakłady na środki trwałe rosnące o 110% w ciągu 4 lat, to płacicie łącznie 20%. Czyli jak jeszcze zarabiacie więcej niż 1 milion złotych, to wam ten podatek spada o 3%, do tego jeszcze macie zwolnienie z tej właśnie daniny solidarnościowej, nie odpowiadacie za zobowiązania tej spółki. Więc CIT estoński miał być dla firm, które chcą reinwestować, które chcą się rozwijać, a w praktyce jest dla firm, które chcą całość wypłacać w formie dywidendy i zabierać pieniądze ze spółki, tylko tamto jest opłacalne. Ja nie wiem, jak ci ludzie to wymyślili, powinno być zupełnie odwrotnie, ale przepis, który miał sprawić, że ludzie nie będą wypłacali pieniędzy ze spółki, jest tak skonstruowany, że on zachęca do wypłaty pieniędzy ze spółki. No ja tego nie mogę zrozumieć, jak ktoś to mógł wymyślić, no ale te przepisy rzeczywiście tak funkcjonują i tak prawdopodobnie będą stosowane.
To jest niesamowite. W ogóle, no nie wiem, no filozoficznie cię chciałem zapytać, czy ty masz jakieś, nie wiem, wyjaśnienie tego wszystkiego, w sensie, bo gdyby to wszystko zawsze zmierzało w jedną stronę, czyli tylko dokładamy podatki, tylko komplikujemy, to by było oczywiste. Ale tu jednak wchodzą ryczałty, tu jednak wchodzą jakieś coś, za czym można by się doszukiwać jakiejś dobrej woli, a wykonanie później jest dość abstrakcyjne i nie za bardzo wiadomo, co podmiot liryczny miał na myśli. Czy to jest, nie wiem, czy to jest tak specjalnie robione, żeby to tak wyszło, że coś niby wam dajemy, ale tak naprawdę to zabieramy jeszcze więcej? Czy to jest po prostu niekompetencja i może tam by trzeba było szukać rozwiązań, że nie wiem, wysłać im kogoś na owce, zatrudnić ciebie tam, żeby im podpowiadał?
Też się nad tym zastanawiałem, jak to się dzieje, tak? Mamy w Ministerstwie Finansów co najmniej jednego mały i stanowisko kierowniczym, co prawdę mówiąc, nie powinno nikogo dziwić. No i teraz jak w każdej aparaturze takiej biurokratycznej, ścierają się tam jedni, co chcą tak i drudzy, co chcą inaczej i potem wychodzą takie potworki, że w jednym kierunku, w jednej sprawie idziemy w tym kierunku, a w drugiej zupełnie przeciwnym. Co zawsze na koniec wyjdzie, no to jest jakaś gra sił, kto tam ma akurat więcej do powiedzenia i potem ciężko przewidzieć, jak to dalej będzie szło, ale raczej nie jestem optymistycznie nastawiony co do przyszłego kierunku zmian podatkowych. Już od jakiegoś czasu premier Morawiecki mówi dwie rzeczy. Pierwsza, że odbicie po COVID-zie gospodarcze nie będzie ani miało litery V, ani U, ani L, tylko K. To znaczy, że te korporacje i wielkie firmy będą szły do góry, a ten mały biznes, drobni przedsiębiorcy będą szli w dół. I tak ma wyglądać to świat po COVID-zie. Premier mówił też, że w styczniu przygotuje jakiś specjalny plan gospodarczy dla Polski i to będzie już naprawdę super i to będzie coś zupełnie nowego, więc naprawdę się boję. Boję się, skąd są na to pieniądze i na co je wydadzą. Więc będzie źle. Myślę, że będzie źle pod tym względem.
Okej, no i tu się pojawia też jedno pytanie od naszych widzów. System monetarny wygląda na to, że będzie duża inflacja, że totalitaryzm jest coraz większy. Pojawiają się teorie, które w sumie no, nie są do końca spiskowe, bo są dość logiczne, że wszystko zmierza do tego, żeby wyeliminować gotówkę, żeby był pieniądz elektroniczny, stuprocentowo namierzalny, może jakiś, nie wiem, kryptopieniądz, może jakoś inaczej. No ale podobno do tego to zmierza. Jakie jest twoje spojrzenie na ten temat? Czy możemy to jeszcze jakoś zatrzymać, czy zostaje biernie obserwować?
Czy zatrzymać to ja nie wiem, bo zwróć uwagę, że kilkanaście dni temu z internetu udało się usunąć prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, tak? Jak się pojawił jakiś alternatywny serwis społecznościowy Parler, to nagle został usunięty z App Store'a, został usunięty z sklepu Google'a, Amazon im wypowiedział umowy na serwery i nagle się okazuje, że firmy nie ma, tak? Może być jakaś strona internetowa, ale nie ma gdzie trzymać serwerów, nie ma gdzie ściągnąć ich aplikacji. Teraz nawet chyba prawnicy wypowiadają im umowy. Więc jest źle, jest bardzo źle. Idzie to wszystko w kierunku nowego, wspaniałego świata, roku 84, co kto woli. I czy da się to powstrzymać? Nie wiem. Być może niektóre rządy się opamiętają i stwierdzą, że nie chcą, żeby sytuację polityczną i media ustawiały im jakieś duże firmy amerykańskie. Zwróć uwagę, że Chiny i Rosja mają swoje media społecznościowe. Być może więcej państw pójdzie w tym kierunku. Nie mówię, że to jest dobry kierunek, żeby państwo miało swoje medium społecznościowe, bo to będzie wyglądało jak TVP, ale nie jesteśmy skazani na firmy amerykańskie. Ktoś coś tym może zrobić. Być może Unia Europejska jakieś swoje dyrektywy tutaj wymyśli, żeby kto inny niż Amerykanie ustawiał nam debatę w Europie. Nie wiem. Wiem, że będzie źle i małe szanse widzę, żeby coś tu się mocno zmieniło. Do tej pory nikt nie miał takich metod kontroli czy też nacisku na obywateli. Każdy ma swój telefon, gdzie ma mikrofon, kamerę, to nas śledzi, zbiera informacje, ktoś te informacje przetwarza. Nagle się okazuje, że ktoś, kto przetwarza te informacje, może być do nas bardzo nieprzychylnie nastawiony, tak? Pytanie, co z tymi danymi się dalej dzieje. Więc jest ciężko. Gospodarczo też jest bardzo ciężko, bo to ja się zgadzam z Morawieckim, że to wszystko idzie w kształcie tej litery K. To znaczy upada głównie mały biznes, tak? Restauracje nie mają pieniędzy, po kolei się zamykają. Jak któraś w akcie desperacji się otwiera, to przyjeżdża policja i ją zamyka. Na McDonaldy czy KFC wszystkie stoją i obroty mają rekordowe. Ostatnio jechałem, z gór wracałem i przejeżdżałem przez Żywiec i tam na wylotówce z Żywca jest McDonald's. Musiałem gdzieś się zatrzymać, jakąś kawę kupić, bo wszystko jest zamknięte. No i okazało się, że tyle samochodów chciało wjechać do tego McDonaldu, że zatamowali ruch i wyjazdówkę całą z Żywca. Musiała policja przyjechać, kierować ruchem tylu klientów na McDonald's. A w tym samym czasie małe restauracje po prostu nie upadają, bo nie mogą świadczyć swoich usług, tak? Małe hotele upadają, te wielkie sieci międzynarodowe mają dostęp do taniego kapitału, zadrukowane euro czy dolary, więc jakoś sobie poradzą. No i niedługo zaczną wykupywać te mniejsze hotele. U nas pewnie do gry włączy się też państwo. Słyszałem, że polski holding hotelowy, bo państwo oczywiście też musi zajmować się działalnością hotelową, chce wykupywać małe hotele, które wcześniej doprowadziło państwo do upadku, więc no, wygląda to w tym momencie bardzo źle. No, ja nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość. Na razie jej się obawiam. Jest duża szansa, że że świat, do którego przywykliśmy, który z perspektywy czasu wydaje nam się bardzo wolny, mimo że wtedy nam się wydawał nie aż tak wolny, no, że już nie wróci i będzie zupełnie inaczej. I nie wiem, czy w tym momencie chcę wiedzieć, jak będzie.
No ja się tylko w tym temacie pocieszam tym, że jednak w historii ludzkości nigdy się nie udało wszystkim dogadać. Nawet imperatorom, kiedy były do tego warunki, w Imperium Rzymskim zawsze był ktoś, komu to jednak nie pasowało, ktoś się rzucał. Więc może teraz też tak będzie. Zobaczymy, no ciekawe czasy na pewno przed nami. No ale dobra, a propos tych ciekawych czasów jeszcze. Czy tak jak pracujesz teraz na co dzień z firmami, spółkami i tak dalej, czy widzisz jakąś zmianę postawy urzędów w stronę, nie wiem, właśnie bardziej agresywnego ściągania na przykład podatków, jak teraz nie ma tych pieniędzy i teoretycznie no, pewnie bardziej szukają? Są jakieś doniesienia medialne, że tu komuś wzięli, bank przejęli, tak, Leszkowi Czarneckiemu, komuś przejęli zakłady mięsne, komuś coś tam przejęli. Oczywiście nie wiemy, jak wyglądają te sytuacje wszystkie od środka, czy to zasłużone, czy niezasłużone, czy po prostu złowieszcze przejęcie, żeby coś stało się państwowe, ale z takiej codziennej praktyki masz takie sytuacje, że rzeczywiście zdarza się albo drenowanie kasy z przedsiębiorców, takie, no, że widać, że na siłę, albo wręcz próba przejęcia tych przedsiębiorstw.
Na szczęście na razie ja tego nie zaobserwowałem, przy czym no, nie mówię, że takich sytuacji nie ma, ale nie zauważyłem tego, żeby w ciągu ostatnich kilku miesięcy skarbówka bardziej wzięła się za podatników, czy bardziej wzięła się za firmę. Jeżeli to jest, to po prostu tego nie widziałem. Na pewno tu się nie pogorszyło, przy czym to jest może ważne. To nie jest tak, że skarbówka zawsze chce człowieka zniszczyć. To jest rzadkie, to są bardzo medialne sytuacje, to o tym się dobrze mówi, to się przez media przebija, ale na szczęście to nie jest powszechne. To znaczy większość urzędników to są normalni ludzie, którzy chcą wykonywać swoją pracę, a że przepisy, które oni muszą stosować, są absurdalne, no to potem decyzje tych urzędników są absurdalne. Ale na szczęście to, żeby ktoś intencjonalnie niszczył komuś firmę, chciał po prostu, żeby człowiek splajtował, to się dzieje raczej na etapie konstruowania ustaw czy rozporządzeń, a jeśli chodzi o taką codzienną praktykę na samym dole z urzędami skarbowymi, to są przypadki incydentalne. Nie jest to normą, nie jest to powszechne. Na szczęście, przynajmniej do tej pory. Być może jak będzie jeszcze mniej pieniędzy, to się to zmieni.
Okej, no ale to jakieś dobre wieści. Dobrze, a propos dobrych, potencjalnych dobrych wieści, czy jest jakiś sposób, żeby uratował się człowiek, który jest przedsiębiorcą, widzi już, że jego sytuacja jest zła przez lockdown, nie wiem, bo ma restaurację, hotel, cokolwiek i no nie pomyślał zawczasu, nie oglądał naszych wywiadów na przykład, więc nie założył spółki z o, nie był na to gotowy, no ale już widzi, że zaraz będzie źle. Chodzi o to, żebyśmy wymyślili, czy nie wiem, czy znaleźli coś, co da nadzieję tym ludziom, którzy no, będą w problemach niebawem, żeby jednak szukali rozwiązań, bo różne też są przykre doniesienia medialne o przedsiębiorcach, którzy sobie nie poradzili emocjonalnie z sytuacją, odebrali sobie życie. Chcemy takie przypadki wyzerować, żeby ich nie było, żeby zawsze pokazywać, że są jakieś wyjścia. Więc pytanie, czy są?
Czy wyjścia, żeby ratować swój majątek, to zawsze są. Przy czym oczywiście znacznie lepiej jest, jeżeli się o tym pomyślało wcześniej. To może zanim do tego przejdę, jedna rzecz. Ja rozmawiam naprawdę wieloma przedsiębiorcami. Mam na konsultacjach między 80 a 100 osób miesięcznie, tak? I mam ludzi z wszystkich możliwych branż i często te branże się powtarzają. I miałem w ostatnich miesiącach wiele takich rozmów, gdzie w krótkim okresie rozmawiałem z przedstawicielami, właścicielami bardzo podobnych firm. Podobna wielkość, podobna branża, którzy zupełnie inaczej podeszli do problemu. Jeden naprawdę codzienną, ciężką walką, stawaniem na głowie, kreatywnym szukaniem nowych możliwości, był w stanie utrzymać tą firmę, nawet w bardzo ciężkiej, powinien być w bardzo ciężkiej sytuacji, ale mimo to tak zadziałał, że mu się udało, tak? A przedstawiciel bardzo podobnej firmy, innej, mówi, że no, nic się nie dało zrobić, tak? Więc nigdy nie jest tak, że się nic nie da zrobić, zawsze opłaca się walczyć. To jest jak z tą żabą, która wpadła do zbiornika ze śmietaną, że nie miała co robić, to chociaż energicznie machała nogami, no i cud, ubiła masło z tej śmietany i wyskoczyła z tego, więc bądźcie tą żabą. W najgorszej sytuacji zawsze jest jakieś wyjście. Powieszenie się nigdy nie jest wyjściem, to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić, do tego nigdy nie powinno dochodzić. Nawet jak firma padnie, to zdążycie zbudować drugą. Pomyślcie, w jakim wieku, nie wiem, KFC zostało założone, tak? Ile miał właściciel, kiedy je zakładał, więc zawsze jeszcze macie kupę życia przed sobą i nawet jak teraz zbankrotujecie, nawet jak teraz wpadniecie w długi, to założycie kolejną firmę, jak nie na siebie, to na żonę, to na brata, to na fundację, która założy spółkę z o.o. Jest mnóstwo możliwości świeżego startu, jeżeli się chce, to nigdy nie jest tak, że już jest za późno, że skończycie z tymi długami, więc zawsze raz, że walczyć, a dwa, jeżeli w wyniku tej walki firma i tak pada, wykończycie z długami, to naprawdę nie jest koniec świata, zawsze można zacząć od nowa. No i tu tak jak mówię, no ciężko mówić po fakcie, jeżeli ktoś ma jednoosobową działalność gospodarczą, na której już ma zobowiązania, no to będzie albo musiał je spłacić, albo będzie miał duże problemy. Jeżeli będzie chciał potem prowadzić inną działalność, no to oczywiście powinien to robić na jakimś innym podmiocie, nie na jednoosobowej działalności gospodarczej, bo ten etap jest raczej dla takiej osoby po prostu już zamknięty. Tu raczej należy zajmować się niedopuszczeniem do takiej sytuacji, to znaczy oddzielaniem majątku od ryzyka, oddzielaniem majątku prywatnego od majątku firmowego, oddzielaniem majątku firmowego od ryzyka firmowego, czyli na przykład jedna spółka albo działalność, gdzie macie nieruchomości, maszyny i druga spółka, gdzie macie ryzyko, tak? Rozdzielajcie to zawsze. No teraz po kryzysie to się łatwo mówi, ale my to mówiliśmy przed tym kryzysem to samo i niestety nie wszyscy posłuchali, więc tu znacznie łatwiej się zapobiega niż leczy. Ja nie jestem prawnikiem zajmującym się upadłościami czy upadłością konsumencką. Tu zdaje się był u Was Piotr Bijański, tak? To on się na tym zna znacznie lepiej i tu odsyłam do niego.
Fajnie, bo to no wyjścia są, nie brakuje nawet w Polsce ludzi, którzy mają majątek oficjalny minus miliona, jeżdżą z dobrymi samochodami. Oczywiście nie wszyscy dlatego, że tak chcieli, ale tak wyszło. Także wyjścia zawsze są, to jest pocieszające. No to jeszcze temat inwestowania, no bo mówiliśmy o tym systemie monetarnym, o tym, że tutaj mamy kryzys. Nie wiem, czy ty masz jakieś podejście do tego specyficzne, w co w ogóle warto inwestować, jeżeli jest duża inflacja, kryzys litera K, czyli dla przedsiębiorców pojedynczych niełatwo, to co robić z pieniędzmi, jeżeli ktoś je jeszcze ma?
Ja nie zajmuję się doradztwem inwestycyjnym z tego powodu, że ja nie wiem, co przyniesie przyszłość. Nie wiem po prostu. Nie wiem, jak będzie, które ceny pójdą do góry, które pójdą do dołu i bardzo bym nie chciał, żeby ktoś za moją sugestią zainwestował w coś, na czym straci. Ja mogę powiedzieć, w co ja inwestuję, przy czym absolutnie nie twierdzę, że to jest dobre i że na pewno to przyniesie zyski. No przede wszystkim od lat trzymam bitcoiny, kupowałem je za $600 sztuka, teraz są trochę droższe, więc nie wiem, czy da cały czas warto w nie inwestować, ale coraz większą część pieniędzy, bo to bardzo szybko rośnie, mam w tych bitcoinach. Mam akcje jakichś spółek. Spółki są co do zasady odporne na inflację, to znaczy wartość firmy rośnie wraz z inflacją, więc jeżeli będzie inflacja, to wartości firm będą rosły. Na inflację najwięcej tracą ludzie, którzy mają oszczędności, klasa średnia, w ogóle ktokolwiek, kto musi płacić za chleb trochę więcej, tak? Ale firmy raczej na inflacji zarabiają. Są w stanie bardzo szybko dostosowywać ceny do tego, co się dzieje, więc na inflacji firmy nie tracą, spółki, jakieś akcje warto mieć, nie tylko polskie, zagraniczne. Nie chcę tu mówić jakie, bo to każdy zna się na czym innym, każdy ma jakieś inne typy, ale co do zasady, jeżeli ktoś chce ukryć się przed inflacją, to według mnie giełda jest właściwym kierunkiem. Często przed inflacją chroni ją też nieruchomości, przy czym ja nie wiem, czy nieruchomości będą dalej szybko rosły, z tego powodu, że nie wiem, co się stanie w przyszłości z cenami, ze stopami procentowymi. Nie wiem, czy nasze życie wróci do normy. Teraz z miast sporo ludzi wyjechało, tu jeździmy po ulicach Warszawy i trochę pusto się wydaje. I pewnie nie wszyscy są w górach na feriach. Więc studenci wyjechali z miast, mają nauczanie zdalne, wielu obcokrajowców wyjechało, nie ma turystów i wiele osób, które zainwestowała w mieszkanie, zwłaszcza na krótkoterminowy najem, teraz ma olbrzymie problemy. Ale nawet ludzie, którzy długoterminowo wynajmują mieszkania, no, teraz mają problem, tak? Nie ma studentów, nie ma turystów, nie ma wielu pracowników, więc firmy też się wynoszą z miast, likwidują powierzchnię biurową, więc lokale użytkowe wcale nie muszą być tak opłacalne. Jak ktoś miał nieruchomość, której wynajmował, nie wiem, restauracją, to znowu też mam problem w tym momencie, więc nie wydają mi się nieruchomości bardzo bezpieczną opcją. Wiem, że rosną ceny gruntów i domów pod miastami, bo ludzie mają już dosyć tego siedzenia w czterech ścianach w mieszkaniu. Być może ten trend będzie się nasilał, im dłużej ta dziwna sytuacja będzie trwała, tym pewnie więcej ludzi będzie chciało wynieść się poza miasto, więc tam być może będą jakieś większe wzrosty, nie wiem, spekuluję, mogę się pomylić, nie znam przyszłości. Wiele osób inwestuje w złoto. Ja osobiście nie lubię złota, nie mam złota, nie kupuję złota, ale nie dziwię się, że ktoś kupuje złoto, ma to do siebie, że było tym, można było w tym oszczędzać od tysięcy lat i niezależnie od tego, w jakim czasie byliśmy, czy to była starożytność, średniowiecze, jakieś oświecenie, czy rewolucja przemysłowa, czy komunizm, no nie ma znaczenia, co było, złoto zawsze miało swoją cenę, przetrwało ewidentnie tą próbę czasu. Oczywiście często było konfiskowane przez rządy, ale jak ktoś dobrze schował, no to nie musiał tego oddać, więc złoto też się wydaje jakąś alternatywą, przy czym ja w złoto nie inwestuję, więc tu jak ktoś straci na złocie, to proszę nie mieć do mnie pretensji. No i przede wszystkim wydaje mi się, że warto inwestować w swoją firmę. Firmy, podobnie jak te spółki też są firmami, nie tracą za bardzo na inflacji, więc środki trwałe czy jakaś promocja, w ogóle no inwestowanie w swoją firmę według mnie w czasie inflacji nie jest złym pomysłem, wydaje mi się właściwe. No i przede wszystkim jak nie w firmę, bo nie macie firmy, no to inwestujcie w siebie, tak? Różnego rodzaju kursy, szkolenia, książki przede wszystkim. Jest to rzecz, która zawsze Wam się przyda i jak nie macie już pomysłów, co zainwestować, to inwestujcie w siebie. To się na pewno Wam zwróci z najwyższą możliwą stopą zwrotu.
A propos właśnie to jeszcze inwestowania w siebie, takie pytanie mnie naszło, bo też nasi widzowie pytali, czy Ty, pracując z tymi przedsiębiorcami, widzisz możliwości dla Polaków międzynarodowe? Chodzi o to, czy my mamy w ogóle taką mentalność do tego, no bo jednak jak się spojrzy po świecie zachodnim zwłaszcza, no to mało jest tych firm, które gdzieś tam podbijają świat, jak jakieś, nie wiem, no firmy produkujące okna są,